mocno musieliśmy muzycznie zacząć, bo mocna dyscyplina sportu dzisiaj w sportowej arenie, na którą zapraszają realizujący program Mariusz Siuda i przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dzisiaj do godziny 23 będziemy mówić o hokeju na lodzie, poznańskim hokeju na lodzie, damskim i męskim, dlatego że jedną i drugą odmianę od pewnego czasu w stolicy Wielkopolski oglądać można i sporo poznaniaków Wielkopolski, nie tylko, okazuje się, w hokeja na lodzie w stolicy Wielkopolski gra. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe, czyli klub istniejący już od ładnych paru lat, szkolący młodzież na lodowisku Chwiałkę, jak tylko ono powstało, imienia Witalisa Ludwiczaka. Zatem rozpocznę od sekcji kobiecej, a to też dlatego, że trener zespołu Paweł Matyja jest też prezesem Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór. I zawodniczka młodego pokolenia, ale już reprezentantka Polski juniorek, czołowa strzelczyni poznańskich Kozic, występujących, uwaga, w ekstraklasie hokeistek na lodzie, Iga Szram. Dobry wieczór, Iga.
Dobry wieczór.
A po lewej stronie pion męski, czyli drużyna PTH Koziołki. Powiemy właśnie, jak to się stało, że to wszystko powstało, ale co najważniejsze, Koziołki od tego sezonu występują w hokejowej pierwszej lidze, czyli na zapleczu ekstraklasy. Jest z nami trener zespołu Jurij Zinków. Dobry wieczór, panie
Dobry
trenerze.
Wieczór.
I jest z nami Witold Hajkowicz, zawodnik. Dobry wieczór.
Dobry
rekonwalescent.
Wieczór.
Już wszystko w porządku? Jeszcze czekamy na pierwszy mecz w tym sezonie.
No,
musimy też poczekać, dobrze.
Też czekam.
Zaraz trema puści krążek, zaraz zostanie rzucony między zawodników. Szanowni Państwo, rozpoczniemy może od takiego przeglądu weekendu. Gdyby też ktoś z Państwa chciał zadzwonić, o coś zapytać naszych hokejowych gości, to oczywiście numer telefonu jest czynny, 618-654-654. Ale my rozpoczniemy od takiego, jak powiedziałem, przeglądu weekendu, dlatego że oczywiście za zespołem i męskim, i kobiecym spotkania w swoich rozgrywkach dziewczyny spisały się całkiem nieźle, bo na własnym lodzie dwukrotnie pokonały Krakowie. 4-0 w sobotę i 6-1 w niedzielnym spotkaniu wczoraj. Iga, to były takie dwa zwycięstwa niepodlegające dyskusji, czy trzeba było z pasiastą drużyną się trochę na poznańskim lodowisku namęczyć?
Z wygraną nie miałyśmy problemu, jednak krakowianki są bardzo mocne na lodzie i są silniejszą drużyną od nas.
Jesteś czołową strzelczynią, coś strzeliłaś?
Tak, w pierwszym meczu strzeliłam jedną bramkę, a w drugim 4.
No to już sporo. Na ile? Na 6.
Na 6.
Tak, królowa polowania tego meczu. Statuetki się nie daje najlepszej zawodniczki meczu w hokeju na lodzie?
Nie, nie daje się.
A szkoda, bo pewnie byś dostała. Panie trenerze, taki faktycznie mecz, w którym był pański zespół faworytem i go wygrał. Jeden i drugi.
Tak, tak jak Iga wspominała, na pewno problem w tych meczach przeciwko drużynie Krakowi jest taki, że krakowianki są taką drużyną silną fizycznie. My mamy młodą drużynę, głównie złożoną z juniorek. W związku z tym ustępowaliśmy troszeczkę właśnie tą fizycznością. Natomiast zagraliśmy mądrzejsze zawody, dobrze taktycznie, ponieważ straciliśmy w dwóch meczach tylko jedną bramkę, no i systematycznie powiększaliśmy przewagę w przebiegu jednego i drugiego spotkania. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, natomiast no faktycznie były to dla nas trudne mecze kondycyjnie, wymagające no dużo takiego hartu, ducha i wytrwałości, bo nie było łatwo walczyć z krakowiankami.
Całą sobotę na lodowisku Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka rozgrywany był turniej Czerkawski Cup, na którym zresztą był Mariusz Czerkawski, były znakomity polski hokeista, olimpijczyk, zawodnik NHL. I dlatego w sobotę dopiero po 20 wasze spotkanie ligowe, w niedzielę po 15 już po maratonie trochę kibiców przyszło, bo ja byłem na wcześniejszym meczu z Białymi Jastrzębiami, to byłem zaskoczony dopingiem, szalikami, no tam działo się na trybunach. Jak było w weekend?
No znaczy, no na pewno troszeczkę te wielkie imprezy zabrały naszych sympatyków, natomiast mamy jakieś takie wielne grono fanów i sympatyków, są to rodzice, przyjaciele, znajomi, którzy wiernie nam dopingują. Bardzo się z tego cieszymy. Coraz więcej też mamy osób z zewnątrz, które przychodzą na zawody sportowe, po prostu są zaciekawione hokejem na lodzie, także właśnie w wydaniu kobiecym. Natomiast jeśli chodzi o sam Czerkawski Cup, no to było dla nas duże wydarzenie. Byliśmy partnerem przy organizacji tego wydarzenia. Miło jest zobaczyć, jak przeszło ponad 150 młodych zawodników z 10 różnych miast, bierze udział w rywalizacji. Są to zawodnicy tylko do lat 9, prawda? No, byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy być gospodarzem tej imprezy.
A Mariusz Czerkawski nie był tylko patronem, maskotką tego turnieju, ale włożył łyżwy, wjechał na lód i pokazał, jak trenować.
Tak, oczywiście. To jest na pewno super przeżycie, że dzieci z naszego klubu miały okazję też wziąć udział w takim treningu pokazowym, gdzie mogły przekonać się na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy, jak wiele można umieć jak to wygląda naprawdę od podszewki, kiedy sam Mariusz wchodzi na lód i pokazuje różne sztuczki. Mówi o takich jakichś takich detalach związanych z hokejem na lodzie i po prostu chce pomóc, żeby ci młodzi zawodnicy nie ustawali w doskonałych swoich umiejętności.
Fajna okazja była do spotkania właśnie Mariusza Czerkawskiego i innych znakomitych hokeistów, którzy też teraz i szkolą też młodych zawodników, ale też rozmowa z Andrzejem Tkaczem, człowiekiem, który zatrzymał Związek Radziecki w 76 roku. Też to było coś miłego i sympatycznego, chociażby dla mnie, nie ukrywam. Przechodzimy do męskiego pionu. Panie trenerze, wasz zespół w ten weekend grał na wyjeździe z Naprzodem Janów. Ja myślę, że w Polsce, nawet jeżeli ktoś nie jest jakimś znawcą hokeja czy sportu, to nazwę Naprzód Janów będzie kojarzył. Tak się złożyło, że Naprzód Janów gra w pierwszej lidze, tam gdzie wy. No i niestety ten Naprzód Janów był faworytem i wygrał wyraźnie. 9-1 w sobotę i 12-4 w niedzielę. No tu było jednak różnicę widać. Pański młody zespół, a tam no naprawdę doświadczeni zawodnicy. No, tam
trochę brakowało nam zawodników na ten weekend, tam kontuzje, ktoś w pracy nie zmógł wyjechać, no i tak naprawdę zagrali pierwszy mecz na dwie piątki, i to
trochę mało, tak?
Było mało szansów u nas z tej drużyny. No, ale to dla chłopaków taka dobra nauka. Dobra nauka, no i ja myślę, tak oni musieć więcej zrozumieć, że im więcej trzeba pracować, więcej chodzić na treningi, tam nie wszyscy mogą. Там на ранні тренінги хотів би, щоб теж хлопаки вінці ходили. Ну, то не... Некоторі молоді зводники ще, якби так повім, не...
Myślą, że za łatwo to przychodzi, to trzeba pracować.
Tak. Oni myślą, co tak będzie łatwo, to wszystko iść, ale to tak. I to dla nas taka bardzo dobra nauka była w tych meczach. To jakiś my już powiedział, że my chcieli grać więcej defensywne, ale to jeszcze tak u młodych w głowie jeszcze tego nie ma, defensywa, oni ich ciągną na bramkę, na tą drugą. No i to tak dla nas była taka dobra nauka, że my od razu stracili dużo bramek tam.
Ale panie trenerze, ja na turnieju Czerkaski Cup rozmawiałem z tymi młodymi szkrabami, 9-latkami. Ja ich pytałem, co jest najfajniejsze w hokeju na lodzie, i oni wszyscy odpowiadali: strzelanie bramek.
Tak,
więc
tak,
ja
tak,
rozumiem,
tak,
że
tak,
ich wszystkich do przodu gra.
I to takie jakby przejście na inny poziom, to i gra w swojej terce obrony. Jeżeli młody chłopak, on chce, ja rozumiem, to on chce, on wychodzi na lód, żeby strzelić bramki, a nie po co, żeby stracić, co tam, niechaj bramkę łapie bramki, a ja wyszedł, będę strzelać. Uh-huh. I to tak u każdego młodego chłopaka to w głowie, nie ma tam jakiejś obrony, jest tylko ataka. I to tak trzeba trochę zmienić to w głowie, no nie tak...
No ale to ten mecz nauczył, pokazał przynajmniej właśnie.
To tak musi to tego trochę...
Bo wszyscy chcą strzelać bramek, a tak w tym sobotnim meczu to tylko jedną i tak udało się strzelić.
No, to taka lekcja pokory na pewno
dla młodych zawodników. Witold Hajkowicz, Witek, ty na razie musisz poczekać. Jest szansa, że za 2 tygodnie wreszcie będziesz mógł zagrać w tym sezonie, bo jesteś po kontuzji. Tak, ręki, tak? Złamana ręka?
Nie, z nadgarstkiem miałem problem. Na treningu upadłem na niego i po prostu...
Chrupnąłem.
No właśnie, dokładnie, nie wiem co się stało, ale nie mogę brać udziału w grze.
Mhm. No, ale też należysz do zawodników, które jak wiesz, że na lód to ciągnie na drugą stronę. Na jakiej grasz w ogóle pozycji?
Gram na środku, czyli no ciągnie mnie do przodu, gram na ataku. Ale środkowy to taka pozycja, że też się udziela w obronie, asekuruje obrońców, więc w obronie też się staram dużo pomagać.
Mhm. Jak to u ciebie się zaczęło z hokejem na lodzie? Bo ty jesteś wychowankiem PTH, tak jak powstało lodowisko, tak?
Tak, no ja od małego lubiłem jeździć na łyżwach. No i tak to wyszło, że mama zobaczyła, że hokej jest w Poznaniu i od razu mnie zapisała na niego. No i tak to dalej poszło. Mm-hmm,
żeby do tych łyżew coś dodać po prostu.
Tak.
Ale spodobało się.
Spodobało się i do dzisiaj trenuję.
I który to był rok? Ile miałeś lat? Teraz masz 17?
Tak. Mm-hmm. To był, miałem 2010 to był.
Mm-hmm, czyli 8 lat.
Mm-hmm.
I jak to tak dużo takiego samozaparcia trzeba było, no bo 8 lat to dopiero do szkoły zacząłeś chodzić, druga klasa, tak, podstawówki.
Znaczy na początku to byłem zmuszany przez rodziców raczej.
Do szkoły czy do treningów?
Nie, do treningów. Do szkoły to zawsze. To
no to zmuszany. Trzeba, obowiązek szkolny, rozumiem.
No na początku byłem zmuszany przez rodziców, ale potem to już role się odwróciły i bardziej to mnie ciągnie do tego, a rodzice mnie właśnie namawiają, żebym bardziej skończył, żebym bardziej za naukę się wziął.
A chodzisz do szkoły sportowej?
Nie.
Czyli do zwykłej, normalnej szkoły? O to, żeby to pogodzić, dogadać się z nauczycielami, no to jest coś, bo tak na dobrą sprawę podejrzewam, że w pierwszej lidze, panie trenerze, jak pan mówi, poranny trening, to trzeba czasami dwa razy potrenować dziennie.
Tak.
Jeżeli już coś się chce się osiągnąć, no to jest trochę samozaparcia pewnie potrzebne.
No, ja niestety nie mogę na poranne treningi chodzić, bo...
Bo szkoła.
Tak, szkoła.
No właśnie. To takie są niestety dylematy. No zobaczymy, ale ten sport się zawsze przyda. Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko pogodzić. Iga, jeśli o ciebie chodzi, to wiemy już też z naszej anteny, że jesteście całym sportowym, hokejowym klanem, bo twoja najstarsza siostra, tak, Ines, to w ogóle budowała hokej na lodzie kobiecy w Poznaniu i niejako nawet współtworzyła tą drużynę. Ingrid, też starsza siostra, druga od góry, tak?
Tak, tak.
Też gra razem. Ines gra cały czas w Kozicach, Ingrid gra też cały czas, też była młodzieżową reprezentantką Polski, juniorek. No i ty jesteś trzecia od góry w gronie
tak,
sióstr.
Tak,
jeszcze
trzecia.
Macie czwartą młodszą, tak? Ty jesteś trzecia. No to już nie było w ogóle innej możliwości. Podejrzewam, że nawet dobrze nie pomyślałaś, a już cię siostry na tą chwiałkę pewnie wyciągnęły.
Mogę być tak, ja byłam pierwsza, która zaczęła trenować hokej.
Tak to było, tak?
Tak. 9 lat temu miałam 7 lat i no, pierwsza z Ingrid. Razem zaczęłyśmy chodzić na treningi przez brata.
I też grał w hokeja.
Tak, też grał w hokeja. I Ines dopiero później zaczęła tak po roku, dwóch latach zaczęła.
Bo to jeszcze z chłopakami grałyście wtedy. W tym wieku to się gra z chłopakami, tak? Jako 8-9-latki?
Tak, tak. Z chłopakami. Można grać do 18 roku życia. Niestety ja teraz nie gram, bo nie mam nawet drużyny w Poznaniu w moim roczniku, żebym mogła grać z chłopakami.
Ale już macie kobiecą drużynę, taką pierwszoligową, no to tu już się masz gdzie realizować.
Tak.
Bo to już gracie z doświadczonymi zespołami.
Tak.
To jesteś w sumie w dobrej sytuacji, bo twoje starsze siostry jednak z czasem zaczęły hokej uprawiać. Ines też już właściwie miała kilkanaście lat, a ty zdążyłaś się na tyle wyszkolić, że proszę, przyszło powołanie do reprezentacji Polski juniorek.
Tak, już trzeci rok będę reprezentowała Polskę w kadrze osiemnastki.
I to trzeba na zgrupowania jeździć?
Tak.
I co tam robicie na zgrupowaniach? Trenujecie czy gracie?
No, trenujemy, przygotowujemy się do Mistrzostw Świata, które są w styczniu. Mamy dosyć mało zgrupowań, jednak są bardzo intensywne.
Tutaj niedawno w Poznaniu był mecz pierwszej reprezentacji polskich hokeistek na lodzie z Holandią, dwumecz z Holandią. No, wy jeszcze nie grałyście, ale chyba trzy dziewczyny z waszego klubu zostały zaproszone niejako na treningi, ale tak, Iga była, czy...
Nie.
W tym czasie Helena chyba była.
Helena Grzybowska, bramkarka. Grzybowska, tak, a właśnie, dobrana. I to też takich zawodniczek jak Iga jest więcej, panie trenerze, w waszym klubie.
Tak, zgadza się. No, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego tytułu, bo mówię, odkąd istnieje klub, nigdy nie robiliśmy problemu, aby do naboru przyjmować także dziewczyny. W związku z tym w sekcji mamy tak naprawdę no, 40% dziewczynek. No i tak naprawdę z tego się później biorą Kozice, które grają w Ekstraklasie. No, cieszymy się, że po prostu to, że szkolenie nasze jest na odpowiednim poziomie, powoduje, że poszczególne zawodniczki z naszego klubu dostają później powołania do reprezentacji Polski juniorek. Na chwilę obecną w szerokiej kadrze tak naprawdę mamy 5 zawodniczek. Natomiast ile pojedzie na Mistrzostwa Świata, to wiadomo, zawsze jest decyzja pierwszego trenera kadry Polski. Natomiast no, cieszymy się, że coraz więcej dziewcząt z naszego klubu jest dostrzeganych i dostaje swoje szanse, żeby próbować też tych sił na arenie międzynarodowej.
A wracając do poznańskiej drużyny, to pamiętam pierwsze rozmowy z Ines jeszcze z 4-5 lat temu, gdy powstawała drużyna ligowa, gdy właśnie tak oddzielaliście te dziewczyny grające z chłopakami i powstawała drużyna kobieca, to też mówiła, że zaprasza wszystkie dziewczyny, które jakiś sport uprawiały, że sprawdzimy, czy w hokeju się sprawdzą i w tych pierwszych sezonach takie dziewczyny grały. Teraz być może są, ale już widzę, że jednak proporcje idą w kierunku wyszkolonych hokeistek, takich jak Iga, te, które jednak zaczynały od hokeja na lodzie.
Tak, no trzeba podkreślić to, że hokej na lodzie jest sportem wczesnego nauczania i im szybciej się zacznie, nawet w wieku 4 lat, tym lepiej. I mówię ciągle, jak prowadzimy nabory, to jesteśmy zawsze szczęśliwi, jak przychodzą do nas jak naj, najmłodsze dzieci, bo wtedy można po prostu mieć dużo czasu na to, żeby tych wszystkich umiejętności hokejowych nauczyć. I faktycznie, początki były takie, że tak naprawdę drużyna w połowie była zbudowana z zawodnicze, które miały jakąś taką przeszłość amatorską, które gdzieś realizowały się w innych sportach i nagle zasmakowały hokeja na lodzie. Teraz ta proporcja się stopniowo odwraca i tak naprawdę obecnie o czonie i o sile drużyny stanowią zawodniczki, które sami wychowaliśmy tutaj w Poznaniu na lodowisku imienia Witalisa Ludwiczaka.
I średnia wieku drużyny?
No niespełna 20 lat.
O, to faktycznie nieźle. Panie trenerze, pan jest człowiekiem wychowanym w białoruskim hokeju na lodzie, jest pan z Białorusi. No tam jest to dyscyplina, jeśli nie najważniejsza, to chyba z dwóch najważniejszych. Myślę, że z piłką nożną równorzędna. A myślę, że nawet bardziej, bo Białoruś sukcesy w hokeju na lodzie ma zdecydowanie większe niż w piłce nożnej. No i tam podejrzewam dzieci na Białorusi, bo to jest ta dawna szkoła radziecka, no to zaczynają trenować o ile? 3-4 lata? Może przesadziłem.
Nie, one zaczynają tak samo, tam 5-6.
5-6, tak?
5-6-7 tam.
Ale zanim pójdą do szkoły.
Ale no, różne sytuacje też tam, wcześniej chodzili tam też 8-10 lat, no i to jeżeli taki chłopak ma talent, to on może dogonić tam, jeżeli później przyjdzie, to tu nic takiego nie ma, i można i trochę później zacząć trenować.
Aczkolwiek i tak, niezależnie kiedy się zacznie, praca, jeszcze raz praca.
Tak. Czasami tak zdarza się, że bardzo trenowity taki hokeista, który może grać na bardzo mocnym poziomie, on już do 17-18 lat, on jakby tak powiem, nie lubi ciężko trenować. I to on później tak w tym w hokeju, gdzie tam trzeba już mocno, mocno cisnąć, gdzie trzeba przekroczyć te na inny poziom seniorski tam, i oni nie mogą tego zrobić. I dużo chłopaków na tej granicy
juniora, potem do przejścia do seniora
nie mogą przyjść na ten poziom, że im to łatwo idzie od małych lat. I później oni tak już nie mogą siebie zmienić, to od trenera dużo zależy, od rodziców też, ale tak czasami zdarza się, że bardzo tam talentowity chłopak nie może przejść tę granicę z juniora do seniorskiego.
W Poznaniu przez 2 lata był pierwszoligowy zespół Hokej Poznań. Trochę to był inny twór, bo to powstało, było to właściwie ściągnięcie kilku zawodników spoza Poznania i to miało tak troszeczkę zainteresować hokejem. Niestety projekt trochę był pewnie za drogi w użyciu niż możliwości finansowej i ten projekt akurat już się skończył. W to miejsce wskoczyło Poznańskie Towarzystwo Hokejowe, które zgłosiło swój zespół. Oprócz takich wychowanków jak Witek, który aktualnie jeszcze czeka na swój pierwszy mecz w tym sezonie, kogo jeszcze ma pan w zespole? Więcej ma pan takich wychowanków?
No powiem tak, że swoich wychowanki poznańskie chłopaki też je, ale nie tak jak dużo, jakby my chcieli. No i tak trzeba też nam tam wzmocniaться. Przygłosili tam paru doświadczonych zawodników. Є там хлопаки теж молоді з Білорусі. Грають теж в першій лізі. Там такі рочники, як Вітик, то вони разом в зашлому сезоні грали за юніор молодший. Ну і зараз теж отримують науку хокейову вже в першій лізі. Ну і хтось там лепі раді, хто поки ще не так, якби теж нам хотіли, але то так ідзе до приводу.
Панє президенте, панє тренере, бо маєте нав'язану співпрацю так зі школою Гортата. Відомо, що Марцін Гортат отворив кілька шкіл в Польщі, де є тренінги в різних дисциплінах. Як рад в Познанській школі, опроч кошиковки, кілька інших дисциплін, пілки водної, здається, є теж хокей на лоді. I tam też paru chłopaków się uczy, także ci, o których trener mówił, za wschodniej granicy.
Tak, zgadza się. To znaczy,
i to współpracujemy,
współpracujemy też i właśnie ze szkołą Gortata i z SMS-em na osiedlu Tysiąclecia. Prawda jest taka, że faktycznie możemy zaoferować chłopakom, którzy pochodzą właśnie za wschodniej granicy, to, że przyjeżdżają tutaj i mają z jednej strony możliwość nauki w polskiej szkole, a z drugiej strony stwarzamy im dobre warunki treningowe i dzięki temu też mamy zawodników, którzy tutaj jak gdyby asymilują się i no, jak gdyby też stanowią o sile tego zespołu. Wiadomo, że mówię, nasi wychowankowie tutaj wyszkoleni w Poznaniu, no to jest jakieś 30-40% drużyny. Drugie 30-30% to są właśnie chłopacy, którzy przyjechali z Białorusi i z Ukrainy. No i mamy z 20% takich zawodników, którzy dojeżdżają do nas. Tak? Natomiast no, generalnie na pewno zaletą tego rozwiązania jest to, że wszyscy chłopacy przebywają w jednej grupie, mają regularny plan treningów. Wiadomo, że też muszą to godzić niektórzy i z pracą zawodową, ci starsi i wiadomo z obowiązkami szkolnymi. Natomiast bardzo się cieszymy, że po prostu trenują jako jedna grupa. Mamy cały proces treningowy opracowany, cały plan, makrocykle i tak naprawdę widać, że drużyna cały czas się rozwija i to jest moim zdaniem najważniejsze, bo no, wiadomo, że w każdym sporcie przede wszystkim trzeba być cierpliwym i trzeba dać sobie czas na rozwój. I nawet jeżeli wyniki od razu nie są takie, jakbyśmy sobie życzyli, no to po prostu przez cierpliwość i ciężką pracę jesteśmy w stanie stopniowo, krok po kroku ten poziom podnosić.
Witek, dogadujecie się z chłopakami z zagranicy, z Białorusinami, Ukraińcami?
No dogadujemy się jakoś, chociaż jest to dosyć ciężkie na początku, ponieważ rozmawiają ze sobą po rosyjsku. No i są w tej swojej grupie, więc się wolniej uczą tego polskiego języka. No ale staramy się z nimi dogadywać.
Ale na lodzie współpraca jest.
Na lodzie też jest.
Za 27 minut, godzina 23. Dzisiaj sportowa arena hokejowa z hokejem na lodzie. Poznańskie Koziołki i poznańskie Kozice gośćmi w studiu. Kobiece Ekstraklasa, męska pierwsza liga. O tej strukturze rozgrywek i o co tutaj można grać za chwilę sobie porozmawiamy, ale damy sobie troszeczkę muzycznego oddechu.
Sportowa Arena.
Za 22 minuty godzina 23. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe dzisiaj w Sportowej Arenie, czyli kobieca ekstraklasa i męska pierwsza liga, ale ta ekstraklasa taka no prawdziwa, ale podzielona na pół, bo jest grupa A i grupa B i nie są to grupy równorzędne. A to jednak jest mocniejsza, B to jednak jest słabsza, ale grając słabszej można walczyć o Mistrzostwo Polski, dlatego ekstraklasa.
Tak, zgadza się. No, nie będziemy ukrywali, że w tym roku akurat byliśmy troszeczkę zawiedzeni, że trafiliśmy do tej grupy B, bo z roku na rok te nasze występy są coraz lepsze.
Generalnie przypomnijmy, w poprzednich latach grupę B wasz zespół po prostu wygrywał.
Tak, ostatnie dwa lata zwyciężaliśmy w grupie B. No już liczyliśmy na to, że rozpoczniemy w grupie A. No tak się nie stało, nie mnie to oceniać, czy to dobrze, czy to źle. W tym roku troszeczkę się zmienił jeszcze format rozgrywek. W grupie A grają 4 zespoły, w grupie B zespołów 5 i 2 najlepsze zespoły z grupy B mają możliwość zagrania w playoffie. Najlepsze drużyny z grupy A, pierwsza i druga, mają wolny los, natomiast my trafimy na trzecią lub czwartą drużynę z grupy A.
Czyli jeżeli wygracie grupę B, to w pierwszej rundzie playoffu zagracie z czwartą drużyną grupy A. Jakbyście zajęli drugie miejsce, to z trzecią drużyną grupy A.
Nie będziemy ukrywać, że no, stawiamy sobie taki cel, żeby wygrać grupę B i żeby mieć troszeczkę lżej w playoffie. No i ciągle już odkąd gramy w Ekstraklasie, zawsze ta nasza przygoda ligowa kończy się na pierwszej rundzie playoff, gdzie na etapie no, ćwierćfinału odpadamy. W tym roku chcielibyśmy, żeby w końcu się to zmieniło, no bo jak już byśmy doszli do półfinału, to jesteśmy w strefie medalowej i to byłby na pewno ogromny krok naprzód.
Krakowia, Białe Jastrzębie, czyli powiedzmy kobieca część GKS-u Jastrzębie, to tak. Są wasi rywale. Stoczniowiec Gdańsk, tak?
Stoczniowiec gra w grupie A.
Mocniejszej. Tak. Nowy Targ w waszej grupie?
Nowy Targ jest w naszej grupie i Naprzód Janów, kobieca sekcja. De facto się nazywa Kojotki Naprzód Janów.
Uh-huh. A w tej silniejszej grupie, kto tam jest najmocniejszy?
No przede wszystkim aktualny mistrz Polski, Polonia Bytom, która od wielu, wielu lat już jest poza zasięgiem, gdzie tak naprawdę myślę, że 60 czy 70% kadry seniorek gra w Bytomiu. Oprócz tego GKS Stoczniowiec Gdańsk, dodatkowo GKS Tychy oraz Unia Oświęcim, też sekcja kobieca.
To Iga, właściwie w tej grupie B to wygrywacie, no nie powiem jak chcecie, ale tak to wygląda jak z Krakowią. Chociaż nie, przepraszam, z Białymi Jastrzębiami to się namęczyłyście trochę na własnym lodzie.
Tak.
Czyli nie jest tak łatwo?
Nie, nie jest. W sensie ten mecz po prostu źle nam poszedł. My się mogliśmy zagrać dużo lepiej. Nie skupiłyśmy się w ogóle, wygrałyśmy wcześniejszy mecz, dzień wcześniej i myślałyśmy, że będzie znowu tak łatwo, jednak no, wygrałyśmy dopiero po dogrywce.
To było rozczarowanie, że jednak trafiłyście do tej grupy B, ekstraklasy?
Myślę, że tak, byłyśmy nastawione na to, że trafimy do grupy A, jednak no, liczymy na awans do grupy A.
A kto, panie trenerze, o tym decyduje, że jest się w grupie A? Czy B układ z poprzedniego sezonu decyduje?
To znaczy, nie będę ukrywał, że czasami jest to troszeczkę loteria, odbywają się różne spotkania przed danym sezonem, są różne propozycje formatu rozgrywek. My jeden sezon graliśmy, kiedy liga była całkowicie otwarta i graliśmy ze wszystkimi zespołami. Natomiast no, nie będę też ukrywał, że jak gdyby taki aspekt finansowy ma znaczenie, ponieważ granie dużej ligi wiąże się z dużo większą ilością wyjazdów. No i to pociąga za sobą też koszty. Wiadomo, że póki co nasza sytuacja finansowa jest taka, że spokojnie jesteśmy w stanie rozgrywać mecze, brać udział w rozgrywkach, jesteśmy wspierani przez miasto Poznań i jesteśmy z tego tyłu bardzo szczęśliwi, natomiast wiadomo, że jeżeli byśmy w nieskończoność powiększali ten format rozgrywek, no to faktycznie byłaby to bardzo droga impreza przez cały sezon.
No to miejmy nadzieję, że w tym sezonie tak jak zawsze wygracie grupę B i jednak uda się kolejny krok zrobić do przodu, czyli wygrać w pierwszej rundzie playoffu. No, to taka weryfikacja.
Najlepiej byłoby po prostu wejść do półfinału i wtedy po prostu zagrać w strefie medalowej i udowodnić to, że już na tą grupę A sobie w pełni zasłużyliśmy.
A czy inne zespoły, wasza średnia wieku niespełna 20 lat, dużo starsze są inne zespoły?
No jeżeli spojrzymy na przykład na zespół z Gdańska, wicemistrza Polski, czy na zespół z Bytomia, aktualnego mistrza Polski, to myślę, że ta granica wieku, czy ta średnia wieku będzie grubo powyżej 25 jednak lat, więc są to głównie zawodniczki właśnie właśnie już ograne od wielu lat na ligowych taflach. Wiele też z nich ma doświadczenie międzynarodowe, zwłaszcza zawodniczki z Bytomia, które tak naprawdę stanowią także o sile seniorskiej reprezentacji Polski. No i to jest naprawdę troszeczkę inny poziom hokeja kobiecego, do którego jeszcze trochę nam brakuje, ale ciągle nad tym pracujemy, żeby te kroki do przodu stawiać.
A kobieca reprezentacja Polski jest w tej chwili na trzecim poziomie?
Tak.
Bo jest... mamy elitę, dywizję pierwszą A, pierwszą B.
Zgadza się.
I drugą A.
Tak jest.
I wy jesteście, znaczy pierwsza reprezentacja?
Znaczy jesteśmy na poziomie...
2A to czwarty.
Tak, jesteśmy na 1B.
A 1B, czyli 1B, trzeci poziom.
Tak, trzeci poziom rozgrywek. No wiadomo, że zrobić na arenie międzynarodowej krok do przodu to jest ogromny wyczyn, bo tak naprawdę, żeby coś się zadziało, to tak naprawdę trzeba patrzeć jakieś 10 lat wstecz i ten proces musi się 10 lat wstecz rozpocząć, szkoleniowy, żeby wychować sobie zawodników, którzy później będą stanowili o sile danej reprezentacji, prawda? Jeżeli gdzieś się jakieś popełni błędy, no to później trzeba wielu lat, żeby nadgonić daną sytuację.
Ale gdzieś w tych turniejach przedolimpijskich, kwalifikacjach ta reprezentacja już się pokazała, już w Kazachstanie jakaś walka była, coś już się dzieje, aczkolwiek podejrzewam, że chyba bardziej powinno się ustawiać na właśnie takie dziewczyny jak Iga, czyli to, co pan mówi, 10 lat wstecz, to niech teraz będzie ten czas, żeby mieć za 10 lat zawodniczki, czy za 5 na przykład.
Tak, ja mogę powiedzieć, że w przypadku hokeja kobiet, gdzie ogólnie na świecie to jeszcze ciągle nie jest aż tak popularna dyscyplina.
No to trzeba wykorzystać.
Tak,
właśnie
trzeba wykorzystać tą niszę i uważam, że tutaj no, jest to troszeczkę większy potencjał na zrobienie szybkiego kroku naprzód. I myślę, że w perspektywie najbliższych 5-6 lat na pewno hokej kobiet w Polsce będzie miał się coraz lepiej. Dużo trudniej jest w hokeju męskim, bo nie będziemy ukrywali, że takie hokejowe nacje tradycyjne jak USA, Kanada,
Wielka Siedemka, Czechy, Szwecja, Finlandia.
To są zespoły, w których po prostu no, już jest taka silna kultura hokejowa, że dogonić tego typu nacje jest niezmiernie trudno. Udało się póki co Szwajcarom, gdzieś tam jeszcze pukają Niemcy.
No wicemistrzowie olimpijscy, tak, ale sensacyjnie.
Tak, tak samo Białoruś ciągle puka do tej wielkiej siódemki.
No też była w półfinale igrzysk.
Ale no nie będziemy ukrywali.
Tak. W tym wieku, więc no, aż tak dawno.
Ale faktycznie no, jest bardzo trudno to, żeby jednak w takim seniorskim sporcie męskim robić nagle jakieś milowe kroki do przodu. Nie? To jest faktycznie proces i ten proces się zaczyna zazwyczaj 10-15 lat wstecz. Jeżeli jest dobrze poprowadzony, to po 15 latach możemy się cieszyć z jakiegoś sukcesu międzynarodowego. Ale jest tak chyba też w każdym sporcie, że to cierpliwość jest konieczna.
Panie trenerze, jeśli chodzi o pierwszą ligę, to męską, w której wygracie, no to jest zaplecze ekstraklasy. To jest system rozgrywek prosty, jest 13 zespołów w hokejowej ekstraklasie i 9 zespołów w pierwszej lidze, w której gracie wy. W tej chwili, o ile dziewczyny, spojrzę jeszcze w tabelę, tak na podsumowanie, 11 punktów w 4 meczach, gole 24-11, czyli generalnie wszystko toczy się zgodnie z planem. Wy jesteście w połowie stawki. Piąte miejsce w tej chwili zajmujecie, prowadzi naprzód Janów, który z wami wygrał. Tak. Decydowanie najmocniejsza drużyna. I ten połowa tej stawki to jest takie miejsce, gdzie PTH się plasuje.
To możemy powalczyć za, ja tak myślę, za trzecie miejsce, ale to tak trzeba tak mocno nacisnąć. No i jakby to można grać i z tymi drużynami lepszymi tej pierwszej ligi, ale no to trzeba nam jeszcze trochę potrenować.
Pracy. Tak,
trochę pracy przed nami.
I chyba kadry szerokiej, bo jak,
no i trochę brakuje,
jak się dwoma piątkami pojedzie na mecz,
nie,
to...
Nie, to brakuje też składu. No teraz Torunia, tam jeszcze dwa zawodnika chce tam przyjechać na mecz, no będziemy z nimi rozmawiać, to też dla nas tak będzie... pomoc taka. Też chłopaki, kiedy grają z takimi doświadczonymi zawodnikami, już patrzą, jak oni przygotowują do meczu, jak oni zachowują w trakcie meczu, jak co oni robią. I to taka nauka dla młodych chłopaków też. I to oni rosną razem z nimi.
Może tutaj z tego jakiś sukces się urodzi. Ligowy. Witek, co jest najtrudniejsze w hokeju na lodzie? Jak się uczyłeś jeździć na łyżwach? Bo to trzeba trzy rzeczy naraz robić, tak? Jechać na łyżwach, prowadzić krążek, nie patrzeć pod nogi pewnie.
No bardzo trudna jest taktyka na przykład. No z jazdą zawsze mi jakoś szło dobrze.
No ale to nie łyżwiarstwo figurowe, nie?
No właśnie, tutaj trzeba jeszcze to pogodzić z techniką kija. Właśnie taktykę trzeba dobrze znać. Najtrudniejsze według mnie jest połączenie tych wszystkich trzech aspektów.
Czyli robienie paru rzeczy naraz.
Tak, właśnie.
Ile taki kejista na lodzie może wytrzymać? Bo jest nawet określenie, hokejowe zmiany. To jest błysk, tak? To ile? 45
sekund? 45
sekund.
No, tyle trwa zmiana.
I tak? To na jednym, na długu tlenowym się właściwie wjeżdża na lód? Jak to wygląda, panie trenerze?
No... Prawda jest taka, że na tym najwyższym światowym poziomie to nawet próbuje się robić jeszcze krótsze zmiany, nawet do 30 sekund, żeby wytrzymać w tej strefie beztlenowej, żeby była dobra restytucja do kolejnej zmiany. Wiadomo, że tam się gra na 4 piątki, no i ten najwyższy
można
poziom...
oddech złapać,
tak,
na ławce.
Prawda jest też taka, że no wchodzi się, gra się na 100, a tak naprawdę na 110, bo gdzieś ten dług się by zaciągało. Natomiast no dobrze wytrenowany zawodnik ma taką restytucję, że jest w stanie... że tak powiem, kolejną zmianę na 100% po raz kolejny zagrać. Ja nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale mógłbym powiedzieć, że są ciekawe nawet badania prowadzone, że jeżeli zawodnik ma słabe parametry wydolnościowe i, że tak powiem, zrobi mu się pomiary w trakcie zawodów, to po prostu widać, w jak szybkim stopniu zaczyna słabnąć, tak? Jak ten jego prace w zakresach tętna zaczynają być no, coraz słabsze, tak? Czyli po prostu coraz bardziej zmęczony.
Za 12 minut godzina 23, dzisiaj hokejowa sportowa arena. Tak się zastanawiam, bo o tym już mówiliśmy, ale różnice między hokejem męskim a żeńskim, bo niby ta sama dyscyplina, te same przepisy, ale te różnice chyba są większe niż w innych dyscyplinach. W piłce nożnej nie ma żadnych różnic między piłką nożną kobiecą i męską. W siatkówce właściwie jest chyba tylko kwestia wysokości siatki. W piłce ręcznej nie ma różnic, w koszykówce też nie ma różnic. Natomiast co jest takiego w hokeju na lodzie? No lodowisko jest takie same. Iga, czego wam nie wolno robić na lodzie?
W kobiecym hokeju nie można grać ciałem. Jest to...
Czyli na bandę przeciwniczki nie można posłać.
Nie, nie można. Jest to delikatniejsza gra i no jest taka, no jakby mężczyźni i chłopcy mogą grać ciałem i grają agresywniej niż kobiety.
No to Witek, istotę hokeja dziewczynom zabrali, no bo to przecież walka przy bandzie to jeden z elementów widowiska hokejowego.
No właśnie, najciekawsza rzecz, żeby się
ale powiem tak, że teraz i u chłopaków to zabiorę. Teraz tak nowe przepisy i teraz nie można tak mocno grać z ciałem przy bandzie.
Tak,
od razu 2 i plus 10 kara na rzucenie za bandę. I to tak niektórych...
Czyli jak jeszcze te ręce pracują gdzieś, tak?
Tak, tak już... i tak. I z tego sezonu już te nowe przepisy, niektóre chłopaki tak już mówią, co za piłkę.
Za delikatnie po prostu. I to jest jedyna różnica? Czy jeszcze są jakieś różnice?
Nie, większej ilości różnic nie ma, ale faktycznie w tym roku była nowelizacja przepisów hokeja na lodzie na najbliższe 4 lata, czyli w cyklu olimpijskim. I faktycznie no, generalnie prowadzone są statystyki, jak dużo jest kontuzji wywołanych na przykład jakimi agresywnymi wejściami i jednak wszystko zmierza w tym kierunku, żeby przede wszystkim chronić te umiejętności techniczne zawodników, żeby nie było tak, że zawodnicy, którzy są dobrze technicznie, byli katowani przez tych, którzy są po prostu silni fizycznie. I taka była główna idea, natomiast no, trochę czasami to widowisko na tym cierpi, bo każdy jak ten przysłowiowy bodziczek na bandzie chce zobaczyć No czasami troszeczkę tego brakuje. Można grać twardo, natomiast już nie tak twardo jak kiedyś.
Ale właśnie, troszeczkę jest łagodniej u mężczyzn, ale widzę, że jest dynamiczniej u dziewczyn, bo już pierwszy raz to zauważyłem przy meczu reprezentacji tutaj z Holandią w Poznaniu, gdy biało-czerwone grały i widzę czasami w meczach ligowych, że gdzieś przy tej bandzie czasami się zepną dziewczyny. Tak troszeczkę już jest ostrzej, tak?
No tak, generalnie w jakimś tam dalszym planie na pewno będzie dozwolona ta gra ciałem w hokeju kobiet.
Idzie w tym kierunku, tak?
Tak, idzie to w tym kierunku, natomiast mówię, generalnie chodzi o bezpieczeństwo zawodników. Wiadomo, że jest to no, dość ciężka walka pod tymi bandami i dużo chodzi też od poziomu i od umiejętności, bo nie ma problemu z tym, żeby grać twardo, natomiast pytanie jest, czy gra się czysto, tak? Bo mówię, no bardzo łatwo, jeżeli ktoś nie robi to nieumiejętnie, po prostu może spowodować kontuzję i tak naprawdę no wszystkim nam zależy na tym, że sport ma dostarczać emocji głównie pozytywnych, a nie zależy nam na tym, żeby po prostu oglądać, że ktoś jest znoszony, prawda, z lodowiska, zwłaszcza, że mówię, sport w wydaniu dziecięcym wygląda naprawdę pięknie, i można zaczynać od najmniejszych lat, a często jest tak, że jak ktoś słyszy hokej na lodzie, to już widzi, że tak powiem, bójkę jakąś pod bandą.
No czy, tak się czy, kojarzy, tak, wybite
czy,
zęby.
Tak, wybite zęby, czy rzuconego zawodnika na bandę, prawda? No tak, tak naprawdę to nie jest, zanim dojdzie się do takiego poziomu, to mija 10 lat i tak naprawdę przez 10 czy 15 nawet lat człowiek jest przygotowywany do tej walki i tak naprawdę, jeżeli już wchodzi na ten poziom, to on doskonale wie, na co się pisał i całe życie pracował na to, żeby do takiej gry być przygotowanym.
Iga, brakuje ci czasami posłania na bandę przeciwniki?
Może czasami, jednak no, można przyblokować przy bandzie tą przeciwniczkę. No, jakby, tak jak trener powiedział, nie można grać po prostu chamsko na tym lodzie.
Panie trenerze, bo pracuje pan już kilka lat w Polsce i też z młodszymi dziećmi pan pracował. Garnie się młodzież do hokeja na lodzie, czy jednak pokutuje ten stereotyp, o którym trener Paweł mówił, że trochę się, nie wiem, boją, że to jakiś brutalny sport, ten hokej na lodzie i nie chcą na przykład rodzice wysyłać dzieciaków?
No, ja tak myślę, to w Polsce prosto jakby na pierwszym miejscu to piłka i to tak ciężko. No ja tak myślę, co dużo dzieci idzie na piłku, tam na jakieś jeszcze, tam siatkówka, koszykówka, hokej tak trochę z tyłu i tak.
Przynajmniej w Poznaniu, bo tutaj tej tradycji nie ma.
Nie ma hokeju.
Może gdybyśmy byli w Nowym Targu, byłoby inaczej.
No może, tak. I tak trochę tych tradycji hokejowych brakuje, no i tak widać, że no, to zmieniается w innym kierunku, ale też może nie tak szybko, jak my chcieliby.
Bo też podejrzewam, że tak zauważyłem, też znając też niektórych rodziców, że często to są dzieci, no nie takie jak Iga, ale które gdzieś tam rodzice posłali na jakąś jedną grę zespołową, tam przez pół roku pochodził, potem pół roku pochodził na judo, gdzieś to się znudziło, to judo po pół roku i po sprawdzeniu trzech różnych dyscyplin wylądował na treningu u pana na przykład. Zdarzają się tacy.
Nie, to dobra sprawa, kiedy dziecko chodzi na różne tam na sporty, to później on tam decyduje, no jakby... To dobre, w Szwecji taka dobra praktyka, że dziecko musi chodzić na różne,
tak, to żeby była wszechstronność.
I to najlepsi tam zawodniki, którzy teraz grają w NHL, to oni chodzili tam nie tylko na hokej, tak jakby to taka...
No taka różnorodność, wszechstronność, żeby była.
Tak.
Co przed wami teraz w najbliższym czasie? Jeśli spojrzymy na terminarz Kozic, no to bardzo napięty właściwie do końca roku, prawie że co tydzień granie z przerwą reprezentacyjną, czyli Iga przerwy nie będzie miała. Naprzód Janów, czyli kobieca drużyna tego zasłużonego klubu, przyjedzie na lodowisko Chwiałka już najbliższy weekend, tak Iga?
Tak, przyjeżdżają do nas dziewczyny z Katowic i...
Z Janowa, one usłyszą, że z Katowic, to się obrażą. Ale jesteście faworytkami, bo no, panowie no niestety nie byli z naprzodem Janów, a w kobiecym hokeju to wy jesteście faworytkami, czy tak? No, kiwa głową trener Paweł.
Ciężko troszkę powiedzieć, ponieważ była dość duża reorganizacja w klubie z Janowa i o ile to zazwyczaj była drużyna, która etatowo walczyła o strefę medalową, to troszeczkę się tam pozmieniało, część zawodniczek wyjechała grać za granicę, więc pewno jest to drużyna troszeczkę słabsza jak w ubiegłych latach, ale no, jeszcze trzon tej drużyny pozostał, jest parę doświadczonych zawodniczek w składzie i na pewno no, musimy podejść z rezerwą do tych spotkań i przede wszystkim no, z szacunkiem dla przeciwnika, bo mówię, nieraz przekonaliśmy się o tym, jak to, co mamy na papierze, później jest brutalnie weryfikowane przez to, co się dzieje na lodzie i musimy po prostu w pełni czujności podejść do tych spotkań.
O której godzinie mecze? W sobotę i w niedzielę?
Ojej, w sobotę na pewno mamy około godziny 18, natomiast w niedzielę gramy wcześniej rano o 8.45.
Ojej, to dla rannych ptaszków hokej na lodzie.
Zapraszamy.
Ale ktoś rano wstanie na spacer w parku i niektórzy nawet nie wiedzą, że lodowisko jest w Poznaniu, a miejmy nadzieję, że też poznają te hokejowe drużyny. Panowie, teraz będzie tydzień, weekend wolny, akurat nie gracie.
Tak.
W ten weekend, a 27-28, Gdańsk. Czyli Stoczniowiec Gdańsk przyjeżdża do Poznania, no i tutaj można powalczyć.
No musimy to zrobić i chcemy wziąć 6 punktów, no ale to będzie nie tak łatwo jak... No ale to drużyna...
W myślę, waszym zasięgu.
Tak, naszego poziomu, gdzieś przykładnie wiem tam kto tam graje, też tam młodych dużo zawodników i to będziemy... walczyć o punkty.
No, Gdańsk też tak odbudowuje ten hokej, też tam przygód dużo, dużo, a z większą tradycją na pewno niż Poznań ośrodek hokejowy w Gdańsku. Witek, wrócisz już do gry na mecze ze Stoczniowcem, dzięki temu, że dwa tygodnie jest szansa, tak?
No, dwa tygodnie to myślę, że już jakoś mi się uda wyzdrowieć i wrócę do gry.
Już to na ręce będzie zacierał, żeby już chociażby w meczu u siebie nie mieć dwóch piątek, tylko pewnie no trzy co najmniej, jeszcze może do ataku do zmiany, tak? No,
tak, tak.
To już by było idealnie.
Trzy piątki to będzie, ja myślę, tak? 100%.
O, no to już wtedy można pograć, już coś się będzie działo. To godzin jeszcze nie znamy, tak? Tych spotkań to za dwa tygodnie to...
Tak, zwyczajowo...
Jeden mecz wieczorem, tak drugi jest. Do południa,
drugi
tak?
Około 12:30. Pierwsza liga zazwyczaj ma taki stały harmonogram. Pierwszy mecz odbywa się po 18:00, w sobotę drugi...
Około południa. W niedzielę. To będziemy informować na mecze hokejowe na lodowisku Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka. Zapraszam. Hokejowa sportowa arena dzisiaj dobiegła końca. Przypomnę, że gościliśmy przedstawicieli Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego, czyli klubu, który szkoli młodzież i chłopców, i dziewczęta, i przede wszystkim ma drużyny w rozgrywkach seniorskich, czyli męską pierwszoligową drużynę. Naszym gościem był Jurij Zinkow, trener, i Witold Hajkowicz, zawodnik. Dziękuję za wizytę w studiu. I pion kobiecy z prezesem klubu na czele i trenerem drużyny kobiecej, Paweł Mateja. Dziękujemy za wizytę, panie trenerze. I Iga Szram, zawodniczka młodego pokolenia, najlepsza strzelczyni. Ile już bramek strzeliłaś w tym sezonie?
Mam 16 punktów, ale nie wiem, ile z tego to bramki.
Jezu, zgubiłem gdzieś, tu miałem ten notat. Mam 12 goli, 4 asysty. Tak, to by się zgadzało.
Tak.
16 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. I to jest chyba prowadzenie w klasyfikacji waszej
drugie
grupy.
Miejsce póki drugie co, miejsce. Ale wiadomo, że jakiś tam chęć tej sportowej rywalizacji będzie powodowała to, że pewnie chęć poprawy tego wyniku będzie w każdym meczu.
Chuchać i dmuchać trzeba na Igę, bo w zeszłym roku tego nie powiedzieliśmy. Przez skromność trener tego nie powiedział, ale nie było w playoffach Igi, dlatego pewnie przegraliście w ćwierćfinale.
No było dużo trudniej, bo w ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata przeciwko Wielkiej Brytanii doznała Iga urazu i no bardzo nam było przykro, że cały sezon tak dzielnie walczyliśmy i w tym najważniejszym momencie no zabrakło Igi w naszym składzie.
Mariusz Siuda program zrealizował, Grzegorz Szałasik przygotował i poprowadził. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc.